Jak już brat Jacek wspominał na rozpoczęcie nabożeństwa, że dzisiaj wspominamy zesłanie Ducha Świętego. Mamy pamiątkę pięćdziesiątnicy. Jest to greckie słowo pentekoste, czyli 50, stąd też i ruch pentekostalny. Ponieważ Duch Święty został wylany 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, licząc od zmartwychwstania Chrystusa do wylania Ducha Świętego minęło 50 dni, to też wynika z Pisma Świętego, mianowicie mamy informację w Dziejach Apostolskich, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez dni 40, a później mamy informację, że przez 10 dni oni trwali w modlitwie, co łącznie daje dni 50 i 50 dnia został wylany Duch Święty, stąd i też ta nazwa pięćdziesiątnicy czy pięćdziesiątnica. Jak mówię, i tutaj już jest też podkreślane, dla nas, junosiątkowców, Duch Święty pełni szczególną rolę. Akcentujemy i podkreślamy Jego działanie w naszym osobistym życiu, a więc to nie jest tylko pamiątka na zasadzie, że powspominamy, ale też wiemy o tym, że bez Ducha Świętego, może powiem to tak, bez Ducha Świętego nie wiem, czy w ogóle jest możliwe naśladowanie Jezusa Chrystusa. Wiem, że to delikatnie powiedziałem, bo powinienem powiedzieć to bardziej zdecydowanie, że bez Ducha Świętego naśladowanie Jezusa jest niemożliwe. Możemy być ludźmi w jakiś tam sposób wierzącymi, ale uczniami Chrystusa, tymi biblijnymi uczniami Chrystusa, bez Ducha Świętego, bez przeżywania społeczności z Nim, ciężko. A więc dzisiaj troszeczkę o zesłaniu Ducha Świętego, a chciałbym zacząć od obietnic w Starym Testamencie, które dotyczyły tego wydarzenia. My przede wszystkim, myśląc o obietnicach w Starym Testamencie, które dotyczyły zesłania Ducha Świętego, mamy na myśli proroka Joela, rozdział 3, wersety 1 i 2, ale to nie tylko ten fragment zapowiadał zesłanie Ducha Świętego. Po prostu apostoł Piotr, wygłaszając kazanie, powołał się na fragment z księgi Joela. To jest taka była główna zapowiedź, ale w Starym Testamencie u proroków mamy o wiele więcej fragmentów, które zapowiadały pięćdziesiątnicę, zapowiadały wylanie Ducha Świętego. Pozwólcie, że chociaż kilka, no, wybrałem dwa. Ich jest więcej, ale wybrałem dwa, które chciałbym przeczytać, na które chciałbym zwrócić uwagę. Więc pierwszy pochodzi z księgi proroka Izajasza, rozdział 32. I znów dla pewnego oszczędzania czasu skracam tekst, więc nie czytam całych kontekstów, tylko te fragmenty, które już bezpośrednio dotyczą wylania Ducha Świętego. I tutaj czytamy u Izajasza, rozdział 32, wersety od 15 do 17, aż będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się działem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Tam się coś miało dziać, aż będzie wylany Duch Pana. Że będzie wylany Duch z wysokości. Dalej jest powiedziane, że wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem. I rozumiemy, że tu nie chodzi o pustynię judzką czy o Saharę, tylko pustynia w sensie duchowa, pustynia stanie się wtedy urodzajnym polem. I dalej jest powiedziane, że wtedy prawo i sprawiedliwość zamieszka w ziemi, na którą zostanie wylany Duch z wysokości. Pustynia się zazieleni i prawo i sprawiedliwość zamieszka w tym miejscu. I tu nie chodzi o promocję partii braci Kaczyńskich oczywiście. Ja tylko cytuję list Pismo Święte, tak jest w Piśmie Świętym dokładnie, tak go cytuję. Więc jakby ktoś nie wiedział, to nie jest żaden wiec wyborczy, czy powyborczy, przedwyborczy, ale kazanie, które wygłaszam. I dalej jest powiedziane, że też pokój będzie owocem tego wylania Ducha Świętego, będzie pokój. A więc bracia, siostry, kiedy Duch Święty jest wylewany, duchowa pustynia zamienia się w zieloną łąkę. Wtedy się pojawia, bezbożność ustępuje. I tego doświadczyły narody, tego doświadczyli ludzie czy rejony, gdzie był wylany Duch Święty. Że to, co było duchową pustynią, przemieniało się, to, co było wysuszone całkowicie, gdzie była martwa śmierć i martwa religia, ożywało. Ludzie zaczęli duchowo żyć. Pojawiły się owoce w ich życiu, prawdziwe owoce przemiany, nawrócenia. I też bezbożność ustępuje. Rejony, które doświadczyły przebudzenia, doświadczyły też diametralnego zmiany jakości funkcjonowania. A narody, które przeżyły przebudzenie do dzisiaj, niektóre jeszcze jak gdyby odcinają kupony od tamtego wydarzenia. Nawet w kwestii etyki i postawy życiowej. A więc po pierwsze tutaj zapowiedź Księgi proroka Izajasza, że będzie wylany Duch z wysokości. Dalej prorok Izajasz, jeszcze jeden fragment, teraz rozdział 44, wersety od 1 do 5. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który cię uczynił, ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleję wodę na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pola nad ruczajami. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swoje ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izrael. I tu mamy tę samą myśl. Na spieczoną ziemię, na pustynię zostanie wylany duch, na potomstwo Izraela zostanie wylany duch. I zobaczcie, jaki jest skutek wylania ducha. To jest powiedziane, jeden powie, należy do Pana. Inny powie, inny sobie na ręce wypisze własność Pana. A więc skutkiem wylania ducha będzie to, że ludzie będą przychodzić do Boga. To jest efekt, to jest skutek. Gdzie jest wylewany duch, tam ludzie wracają do Pana. Będą mówić o sobie, teraz jestem własnością Pana. Teraz należy do Boga. To jest normalny skutek działania, wylewania Ducha Świętego. I jeszcze moglibyśmy zacytować Ezechiela jako proroctwo zapowiadające zesłanie Ducha Świętego. I na pewno gdybyśmy szczegółowo poczytali Biblię, to byśmy znaleźli też inne zapowiedzi. A więc nie tylko prorok Joel. Chociaż jak mówię, to było takie główne poselstwo, bo na nie powołał się apostoł w czasie wygłaszania kazania w dzień Pięćdziesiątnicy. Ale także Izajasz i Ezechiel wspominali, mówili, zapowiadali to wielkie wydarzenie. A także nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, zapowiedział troszeczkę w swój sposób, czyli On powiedział o tym w swój sposób. Także o wylaniu, o zesłaniu Ducha Świętego. Gdybyśmy przeanalizowali Jego nauczanie, to nauczanie o zesłaniu Ducha Świętego pojawia się pod koniec Jego służby. Najwięcej o wylaniu Ducha Świętego, czy zesłaniu Ducha Świętego Pan Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy paschalnej, którą obchodził z uczniami. Tam, w tamtym miejscu, gdy siedział z nimi przy stole, mówił do nich o Pocieszycielu, który przyjdzie zamiast Niego. Mówi, ja odchodzę. To mówił przy stole paschalnym do nich. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 14, więc otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. I zwróćmy przez chwileczkę uwagę na to, co Jezus mówił o wylaniu Ducha Świętego, zesłaniu Pocieszyciela. W rozdziale 14, wersety od 16 do 17, 18 czytamy, Jezus mówi w ten sposób, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Duch Święty jest tożsamy z Jezusem. Jezus miał odwagę powiedzieć, że gdy przyjdzie Duch Święty, to ja przyjdę do was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was w osobie Ducha Świętego. A więc tu mamy taką zapowiedź. Ojciec da wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Na miejsce Jezusa został posłany Duch Święty, Pocieszyciel. To jest ta wiara, którą wyznajemy. Duch Święty jest następcą Jezusa tutaj na ziemi. Jezus został zabrany, a na Jego miejsce został posłany Duch Święty. Bardzo wyraźnie Jezus o tym tutaj w tym fragmencie Pisma powiedział. I powiedział, że Duch Święty będzie przebywał w Kościele i będzie przebywał w was. Ale to są te obydwa stwierdzenia użyte. Pośród was i w was będzie. I to jest, wiecie, dla nas pocieszające. To jest taka, bym powiedział, na dzisiaj dobra nowina, że Duch Święty mieszka między nami. On mieszka pośród nas. To jest moją gwarancją, kiedy przychodzę na nabożeństwo, kiedy staję tutaj, że z nami jest Duch Święty. On nie tylko mieszka w nas, bo to też jest ważne. My lubimy podkreślać ten aspekt taki osobisty, bo podkreślamy ten aspekt osobisty naszej wiary. On jest istotny i ważny. On mieszka w nas, ale on mieszka także pośród nas. Więc pomiędzy wami będzie. Więc kiedy się zgromadzamy, kiedy tutaj się modlimy, śpiewamy pieśni, chociaż go nie widzimy, to on jest pośród nas. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy go znali, bo Pan Jezus powiedział, że wy go znać będziecie. Świat go nie będzie znał, ale wy go znać będziecie. Po prostu Ducha Świętego trzeba znać, żeby wiedzieć, kiedy coś jest z Niego i od Niego, albo z innej rzeczywistości. A więc Pan Jezus mówił o tym, że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy na Jego miejsce. W jakim celu przyjdzie Duch Prawdy, Pocieszyciel, werset 26 tego samego rozdziału nam mówi, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc Duch Święty został posłany jako ten, który jest nauczycielem, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko to, co ja wam powiedziałem. Możemy tutaj podkreślić tą nadrzędną rolę w Kościele Ducha Świętego jako tego, który nas naucza. Chrystusa nas naucza. On nam objawia Chrystusa. I Pan Jezus powiedział, że On wam przypomni wszystko to, co ja wam powiedziałem. A więc Duch Święty nie przyniesie nam jakiegoś zupełnie nowego objawienia, nie wiadomo jakiej kategorii, tylko On wam przypomni to, co ja wam powiedziałem. I chcę to bardzo mocno powiedzieć, że nauczanie od Ducha Świętego jest tożsame z nauczaniem Chrystusa. To jest tożsame. To nie może być tak dzisiaj, że Duch Święty naucza nas czegoś innego, czego nauczał nas Chrystus, bo On z mego weźmie i wam oznajmi. A to już jest inny fragment Pisma Świętego. Ostatnio ktoś opowiadał mi, jak wybrał się na konferencję, chrześcijańską konferencję, po 20 minutach musiał opuścić, a jeszcze z nim ktoś inny musiał opuścić tą konferencję. Ktoś wyszedł. Wiecie, dlatego, że to jest, bym powiedział, może jest smutne, na pewno jest to smutne, że czasami gdzieś udając się, a nie mając dokładnej informacji, jaką będziemy mieli tam strawę, pokarm, gdzieś w naszym duchu rozpoznajemy, że to nie to, że to nie królestwo. I coś wam powiem, gdy ja się nawracałem 20 lat temu, to wtedy właśnie taki była moda na ten ruch prosperity, który tym razem wtedy ze Stanów Zjednoczonych wdzierał się do kościoła tutaj polskiego i on sobie tam torował drogę, żeby gdzieś tam się zakorzenić w różnych zborach, w różnych kościołach w Polsce. To było 20 lat temu, myśmy wtedy byli nowonarodzonymi, młodymi wierzącymi, żeśmy się z tym musieli konfrontować, musieliśmy się z tym zmierzyć. A więc jesteś dzieckiem króla, więc musisz żyć po królewsku. Bogactwo, zdrowie, wszystko ci się należy, bo Bóg musi ci to zagwarantować, bo jesteś Jego synem. Ty jakbyś był królem i miał syna, to ten syn byłby królewiczem i miałby życie królewskie. To jest, mówiąc w skrócie, obraz, zrozumienie tego ruchu. A dzisiaj ten ruch przychodzi do nas z Ukrainy. Z Ukrainy misjonarze ruchu Prosperity przyjeżdżają do Polski, bo tam się bardzo dobrze ten ruch ma. Bardzo dobrze się tam zadomowił. Tam są zbory kilkutysięczne, które są z tego odcienia, nazwijmy to chrześcijaństwa, też nie chcę już prostować, z tego nurtu. I dzisiaj oni będą do nas przyjeżdżać ze wschodniej granicy. Zachodniej się nie udało, więc może od strony wschodniej. Ale już pominę, ja może powiem tak, na teologię prosperity proponuję kazanie na górze. Nic więcej. Kazanie na górze. Powiedziałem, nauczanie Ducha Świętego jest tożsame z tym, czego nauczał Jezus. To musi być spójne, to musi być w tym samym duchu. Jak czytam kazanie na górze, to mi się kolana uginają. Chcę pokutować z mego życia. Kiedy czytam Konstytucję Królestwa Bożego, bo tak można nazwać kazanie na górze, kiedy ona nam wyznacza całą tą naturę Królestwa Bożego i pokazuje jakość bycia częścią Królestwa Bożego, to chcą mi się nogi uginać. I chcę powiedzieć, Panie, jeszcze tak wiele musisz zmienić i dokonać w moim życiu. To jest najwyższy, bym powiedział, akt prawny Królestwa Bożego, to jest kazanie na górze. Bo ono tworzy podstawę pod całe nauczanie chrześcijańskie. Jezus to później tylko rozwinął. Apostołowie to później tylko rozwinęli. A tam jest zawarta najgłówniejsza myśl chrześcijaństwa. O co w tym wszystkim chodzi? Kim mamy być? Jakie życie nasze ma być? Jak mamy być zmienieni? A więc Duch Święty jest nauczycielem. Jego nauczanie jest tożsame z nauczaniem Jezusa. Już tylko zacytuję w Ewangelii Jana 16 rozdział. Pan Jezus powiedział, że On z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego. Czyli nauczanie Ducha Świętego jest z Jezusa. On nie naucza niczego innego. Z Jezusa, pokazuje Jezusa, objawia Jezusa, uwielbia Jezusa. Duch Święty jest nakierowany na Jezusa. To jest nauczanie Ducha Świętego. I po drugie, a więc tu mówimy o działaniu Ducha Świętego w Kościele, więc Pan Jezus, mówiąc o Pocieszycielu, o Duchu Prawdy, to też jest bardzo ważne stwierdzenie, Duch Prawdy. Czyli to, co czyni Duch Święty, to, co mówi Duch Święty, to jest prawdą. Taką samą prawdą, jak prawdą jest Jezus Chrystus. To jest ze sobą ściśle połączone. Dalej jest powiedziane, że kolejny aspekt działania Ducha Świętego, Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 26 mówi: gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch, którego ja poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. A w 16 rozdziale, wersety 7 i 8 czytamy: lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. I to jest drugi kierunek działania Ducha Świętego. On złoży świadectwo o mnie i przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Więc Duch Święty działa w Kościele, aby nas nauczać Chrystusa i objawić nam Chrystusa, a wobec świata działa w ten sposób, że przekonuje świat o jego stanie, że jest w grzechu, że nie poznał sprawiedliwości, że nie zna sprawiedliwości Bożej i nie wie tego, że diabeł został osądzony i teraz możemy być wolni i żyć w wolności, bo książę tego świata został osądzony. A więc Duch Święty w drugą stronę oddziaływuje, czyli po drugie oddziaływuje na ludzi zgubionych, aby im przekazać świadectwo, aby im powiedzieć, kim jest Jezus, przekonać go grzechu. Bo wiecie, jak wychodzą nasze starania przekonania kogoś o grzechu. Czym się to kończy? Kończy się to przeważnie awanturą. Gdy chcemy kogoś o grzechu przekonać, że chcemy komuś zwrócić, pokazać na jego ciemne strony. To nie znaczy, że nie mamy tego robić. Mamy używać Bożego Słowa, mamy próbować, ale biada nam, kiedy to robimy bez Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest tym, który gdzieś tam wewnątrz człowieka przekonuje tak naprawdę o jego prawdziwym stanie. Prawdziwe lustro. Człowiek może siebie zobaczyć, kim jest w Duchu Świętym. Więc to jest cel ten misyjny zesłania Ducha Świętego. Złożyć świadectwo o Jezusie i przekonać świat o grzechu. Podsumowując, Pan Jezus powiedział o dwóch rzeczach. Duch Święty zostanie posłany do Kościoła, by go nauczyć Chrystusa, objawić mu Chrystusa, przypomnieć to wszystko, co Chrystus nauczał, utrzymywać uwagę Kościoła na Chrystusie. Tak można to powiedzieć. Duch Święty utrzymuje naszą uwagę, percepcję na osobie Chrystusa, żebyśmy z tego nie zrzucili, zgubili, nie stali się ludźmi, którzy humanizm wyznają w Kościele, ale ludźmi, którzy są skoncentrowani na Jezusie Chrystusie. To jest pierwszy cel. A po drugie, Duch Święty zostanie skierowany do tego świata, żeby przekonać o grzechu i powiedzieć o zbawieniu. I teraz przejdźmy do Księgi Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału. gdzie mamy wypełnienie obietnicy. Obietnicy Joela, obietnicy Izajasza, obietnicy Ezechiela, zapowiedzi, którą zrobił Pan Jezus. Jesteśmy w drugim rozdziale, wersety od 1 do 4. To na 1169. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. My to dzisiaj wspominamy, to wydarzenie. I po kolei, pozwólcie, że odniosę się do paru rzeczy, które są zawarte w tym tekście. Dzień Zielonych Świąt. Co to za tajemniczy dzień? Dzień Zielonych Świąt. Tajemnicza nazwa. Niektórzy nam kojarzą, że my jesteśmy może partią zielonych albo mamy coś wspólnego z ekologią. Z czym jeszcze? Z UFO, tak? Albo z UFO. Zielone ludki, tak? Coś... A więc pozwólcie, że kilka rzeczy, wyjaśnienia odnośnie nazwy Zielone Święta. W kalendarzu izraelskim były trzy główne święta, tak zwane święta pielgrzymie, które Żydzi mieli obchodzić z nakazu Bożego. Tych świąt było więcej, ale pielgrzymie były trzy. Pielgrzymy to znaczy, że w tym czasie mieli pielgrzymować do Jerozolimy. Pierwsze święto to święto Paschy i Przaśniki, czyli Pesach. I kojarzymy to, że Pan Jezus został ukrzyżowany w okresie tych świąt. Tuż przed świętem Paschy, a więc przed tym sabatem, głównym sabatem otwierającym święto Paschy został ukrzyżowany Jezus. To jest pierwsza rzecz. I dalej kalendarz żydowski był tak ustawiony zgodnie z prawem, że 50 dni po zakończeniu święta Paschy były obchodzone święto tygodni, czyli tutaj hebrajska nazwa szabłot albo kacir, żniw. Było obchodzone, 50 dni było obchodzone następne święto. To był sztywny okres. Kończyły się przaśniki. Od następnego dnia liczono 7 razy 7, czyli 49. I następnego dnia, 50 dnia, było święto tygodni. I właśnie w to święto tygodni wiem o tym, że Żydzi z całego imperium przybywali do Jerozolimy. Bo tam byli ludzie, Żydzi z całego imperium rzymskiego, przybyli właśnie do Jerozolimy na to święto. I właśnie podczas tych świąt, to były dwudniowe święta, podczas tych dwudniowych świąt, któregoś dnia, nie wiem, czy pierwszego, czy drugiego, bo tego już tutaj nie wiemy, myślę, że to było zgodne z tym, żeby to było 50. Pan Bóg to tak ustawił. Został wylany Duch Święty. I muszę powiedzieć, że kiedy myślę o tym, to zadziwia mnie ta Boża mądrość i ten Boży kalendarz. Zobaczcie, że to nie były przypadkowe dni, które Bóg wybrał na to, żeby baranek Boży został zabity. To nie był jakiś tam dzień w roku. To był właśnie ten dzień. To nie był jakiś tam dzień w roku, że został zesłany Duch Święty. To był właśnie ten dzień. A więc w tym sensie te święta żydowskie zapisane w zakonie, w prawie, były proroczą zapowiedzią wydarzeń duchowych. I jeszcze ośmielę się też taką rzecz wam powiedzieć. I trzecie święto to było święto namiotów, Sukot. To święto Żydzi obchodzili na zakończenie żniw. Gdy zostały żniwa zebrane, to było święto namiotów. Pan Jezus został ukrzyżowany podczas święta Paschy. Duch Święty został wylany podczas święta tygodni. Czyli pięćdziesiątnica. To już jak to wiemy, tak wiemy. W każdym razie Polacy to nazwali sobie Zielone Święta. A dla nas jest to pięćdziesiątnica, święto tygodni. I zostało jeszcze święto namiotów na koniec żniw. Z wnioski sobie sami próbujmy wyciągnąć. Oczywiście ja wam nie mówię, kiedy Jezus przyjdzie. Nie odważyłbym się tego zrobić. Ale chcielibyśmy znać Boży kalendarz. Bo ten dzień nas ma nie zaskoczyć. A święta, tygodni, święta namiotu są długie. Co dnia nie znamy, one są długie. Trwają wiele dni. Ale one są na koniec żniw. A święto tygodni rozpoczynały żniwa. Żniwa pszenicy. Więc to tylko tak na marginesie, bo mówimy często o różnych rzeczach. Myślę, że to jest tak dobrze, żeby znać chronologię pewną, jak Bóg pewne rzeczy czyni, jak On pewne rzeczy układa. To nam się wydaje, że w tym jest chaos. Ale Bóg z chaosu uczynił porządek. To chaos to jest ten świat, to jest Babilon, to jest chaos. A Boży porządek jest pewnym Bożym rytmem. I Bóg ten rytm objawia w Piśmie Świętym. I On nawet ustanowił kalendarz wydarzeń. Tylko my go znamy post factum. Bo aż tak bystrzy i mądrzy nie jesteśmy, żebyśmy go znali do przodu. Ale post już go znamy. Wiemy, że Pascha to jest ofiarowanie baranka. Pan Jezus był ofiarowany właśnie w święto Paschy. Święto tygodni, zesłanie Ducha Świętego, pięćdziesiątnica, początek żniw. I jeszcze zostało na zakończenie jedno święto pielgrzymie. A więc jesteśmy tutaj w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim, gdy nadszedł dzień zielonych świąt. Już wszyscy wiemy, o co chodzi. I dalej czytamy w wersecie drugim. I powstał nagle z nieba szum jakby wiącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I znów jest tak, że Bóg, kiedy nam chce pewne prawdy przekazać, a one są dla nas mało uchwytne, to posługuje się symboliką. Symbol daje nam możliwość odszyfrowania symbolu i przez to poznanie jakiejś duchowej prawdy, duchowej rzeczywistości. I do Ducha Świętego, czy Duch Święty występuje w Biblii pod różnymi symbolami. Tutaj akurat pojawiał się wiatr i ogień. Kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, pojawił się wiatr i ogień. O ogniu kiedyś wspominałem, więc teraz może parę rzeczy o wietrze. To był silny wiatr. To nie był taki, wiecie, zefirek. To był wystarczająco mocny wiatr, aby wywołać szum, bo i wylanie było, wiecie, jak trzeba. Nie jakieś tam krople, tylko to było potężne wylanie, a więc towarzyszył temu też wielki, wielki szum. I wiatr nas popycha. Byliście kiedyś na wielkim wietrze? Udało wam się iść, czy próbowaliście iść pod wiatr? Pod wiatr się idzie ciężko. A w tamtych czasach też część transportu, żeglugi była oparta o wiatr. Bo gdy nie było wiatru, to statki stały. A gdy był wiatr, to rozkładano żagle i wiatr popychał tam, gdzie trzeba. Więc po pierwsze ten symbol wiatru pokazuje nam, że Duch Święty nas porusza, popycha w właściwym kierunku. Duch Święty pomaga nam iść w właściwym kierunku, bo On jak wiatr wieje tam, gdzie chce Bóg, żeby wiał. A my jeżeli idziemy na boki lub pod wiatr, to mamy tylko trudności. Duch Święty został nam dany po to, żeby nas troszeczkę ponieść. Żeby nas troszeczkę popchnąć. Żeby nam pomóc złapać właściwy kurs. A jeśli my tego wiatru nie rozpoznajemy, no to się kręcimy. Może czasami w koło się kręcimy. Bo ten wiatr trzeba złapać, mówiąc inaczej, w żagiel. Swój żagiel. Czy ty musisz napiąć żagiel, nastawić żagiel. I złapać wiatr Ducha Świętego. On jest tym, który ma pomaga żyć. I popycha nas w właściwą stronę. Można używać, nie wiem, ilustracji, przykładów drapieżnych ptaków. One szybują, one wykorzystują wiatr, ruchy powietrza. Wznoszą się na wysokość 3 kilometry w górę, ale może i więcej. Oko ludzkie już ich nie widzi. I wznoszą się, wykorzystując wiatr. Nie są wróbelkami, które cały czas machają skrzydłami, żeby frunąć. A Bóg mówi o tym, że my się wzbijamy na skrzydłach jak orły. Do tego trzeba mieć szerokie skrzydła, duży żagiel i złapać właściwy kurs, właściwy wiatr. Po to został dany Duch Święty Kościołowi, żeby nas pchnąć w dobrą stronę. I poza tym wiatr w tamtym rejonie klimatycznym pełnił bardzo ważną rolę. Bo przeważnie wiatry wiały od morza. Gdy wiał wiatr od pustyni, to było ciężko, ale gdy wiał wiatr od morza, to wiatr przynosił krople wody, wilgoć. Przynosił ożywcze tchnienie, ożywienie przynosił wiatr. Nawet gdy my, jest upał, jedziemy samochodem, to chociaż troszeczkę próbujemy sobie uchylić okna, żeby nam troszeczkę wiatru, żeby nam powiało, gdy jest susza, gdy jest piekota. Wiatr przynosi ulgę, ożywienie. Albo w domach sobie montujemy wiatraki, żeby nam troszeczkę, a najlepiej jeszcze nawilżacze, żeby i wziąć wodę i pchnąć to w postaci wiatru czy w wietrze wytwarzanym przez silnik, rozproszyć gdzieś tam w pomieszczeniu. Tak działa Duch Święty. To no, może dobry obraz, nawilżacz. Zawiera wodę, życia i rozprasza, rozpyla. I wtedy mamy inne warunki do życia. Inaczej funkcjonujemy. Tak działa Duch Święty. Więc jest tym wiatrem ożywczym i też popycha nas w właściwą stronę. Ułatwia nam poruszanie się. Zostali, dalej w wersecie 4 czytamy, i napełnieni zostali Duchem Świętym. Zostali napełnieni. Bardzo piękne określenie, napełnienie. A więc oni nie tylko zostali oblani z góry, czyli zewnętrznie zostali zmoczeni, ale to zmoczenie, obrazowo mówiąc, zaowocowało w tym, że zostali do wewnątrz przesiąknięci i zostali napełnieni Duchem Świętym. Może powiem tak, kiedy nawracamy się do Boga, kiedy przyjmujemy Boga do swego życia, przyjmujemy Ojca, Syna i Ducha. W tym sensie mamy Ducha Chrystusowego, bo przyjmujemy Boga do swego życia, a Bóg jest jeden, mimo tego, że w trzech osobach, to go przyjmujemy do naszego życia. Duch Chrystusowy jest w nas. Ale kiedy mówimy o pełni Ducha Świętego, to ma bezpośredni związek z zanurzeniem. Poprzez zanurzenie jesteśmy napełnieni. To jest to przeżycie. To jest inne przeżycie niż nawrócenie, przyjęcie Chrystusa do swego serca. Tu mówimy o zanurzeniu i wypełnieniu. Pełnia Ducha Świętego jest związana z byciem zanurzonym, z byciem ochrzczonym w Duchu Świętym. Te dwie rzeczy wiążą się ze sobą. Może taki przykład ku zachęty. W piątek mieliśmy nocne spotkanie modlitewne i ci, którzy wytrwali do końca, pamiętają, że nie chciało nam się w ogóle spać. Przed drugą mieliśmy się rozchodzić, iść do domu i jeszcze ktoś powiedział, ale ja jeszcze chcę się modlić o napełnienie Duchem Świętym. I nie powiedzieliśmy, ojejku, jeszcze znów się trzeba modlić, przynajmniej z pół godziny albo z godzinę. Powiedzieliśmy, to super, będziemy się jeszcze modlić o chrzest, o zanurzenie w Ducha Świętego. I zaczęliśmy się modlić o jedną osobę. I później jeszcze jedna się osoba zgłosiła, jeszcze jedna się osoba zgłosiła. I modliliśmy się z radością. A później nie wiem, czy do was, bo do mnie ktoś wysłał SMS-a, nie mogę przestać się modlić językami. Niech Pan nas błogosławi. Zanurzenie w Duchu, zanurzenie w Duchu Świętym. Więc bracia i siostry tutaj zostali napełnieni, zostali, Duch Święty ich przepełnił, a więc to naczynie, którym jesteśmy, którym jest człowiek, jest wypełnione Bożym Duchem. I skutek. Pozwólcie, że Dzieje Apostolskie, ten drugi rozdział, też troszeczkę o skutkach, a mianowicie i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. To jest bardzo ważne. Nie tak, jak im kaznodzieja poddawał, tylko tak, jak im Duch poddawał. Nie? Musimy zobaczyć. To Duch Święty nam poddaje modlitwę i mówienie innymi językami. Duch Święty tutaj, ja powiem tak, modlitwa innymi językami jest o wiele łatwiejsza, gdy człowiek jest napełniony Duchem Świętym, niż jak nie jest napełniony Duchem Świętym. Wtedy ona jest... Gdy człowiek jest napełniony Duchem Świętym i jest wypełniony, to wtedy może mieć różne, może być na różne sposoby zblokowany może być jeszcze. I tak jest. Czasami potrzebujemy się otworzyć, ale ona staje się łatwa, łatwiejsza, a później już całkiem łatwa, kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, bo Duch nam poddaje. I ciekawe jest to, że w Dziejach Apostolskich to ta modlitwa, to mówienie innymi językami miało cel misyjny. Dlatego, że oni zaczęli mówić pośród ludzi, bo wyszli z górnej izby, już nie mogli tam wysiedzieć w tej górnej izbie, jak zostali wypełnieni. Wyszli do ludzi. Wyszli tam, gdzie ludzie się przed domem zgromadzili, albo może na balkon wyszli, no nie wiem, gdzieś wyszli, że ludzie ich zaczęli słyszeć, co oni mówią. I zaczęli mówić do nich, nie wiedząc, co mówią, ale ci, którzy słuchali, to rozumieli. To był cel też misyjny w tym przypadku wylania Ducha Świętego, w dzień 50. Natomiast kiedy czytamy już później list apostoła Pawła do Koryntian pierwszy, to apostoł Paweł dodaje do tego, uzupełnia, że kto językami mówi siebie, tylko buduje, siebie buduje. A dalej w rozdziale 16, w wersecie 16 mówi, kto językami mówi, wysławia Boga w duchu. A więc my i mówiąc, czy modląc się językami, wysławiamy Boga w duchu i także budujemy nasze osobiste życie. Trzeba tu zabiegać, siostry, bracia. Trzeba zabiegać o to. Nie bać się jeszcze raz podnieść ręki. Nie bać się jeszcze raz przyjść na spotkanie modlitewne. Nie bać się jeszcze raz gdzieś poprosić o to. Albo może gdzieś upaść w swoim komorze i jeszcze raz, a może dziesiąty, setny, a może dwusetny, wołać do Pana, żeby móc być napełnionym i przepełnionym Duchem Świętym. A więc pierwsza rzecz, skutek, tutaj widzimy natychmiastowy, Duch im poddał nowe języki, oni zaczęli mówić, Bóg był w tym uwielbiony. Kolejna rzecz, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od wersetu 17, apostoł Piotr cytuje Joela. Chcę wam też na to zwrócić uwagę. On cytuje Joela i mówi tak, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I zobaczcie, i prorokować będą synowie wasi, córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I Joel łączy wylanie Ducha Świętego z... Co będą? I prorokować będą. Będą mieli sny, widzenia i prorokować będą. Joel i apostoł Piotr to jak gdyby podchwycił, czy zacytował to w tym względzie. I znów, to znów kolejna prawda, która jest objawiona tu i w innych miejscach Pisma Świętego. Prorokowanie ma związek z wylaniem Ducha Świętego. Tak jak modlitwa w innych językach ma związek z pełnią Ducha Świętego, tak samo i prorokowanie ma związek z pełnią Ducha Świętego. Bo wtedy człowiek jest pełen Bożej treści, jest napełniony Bogiem, Bożą treścią. I wtedy też w jego życiu ujawniają się te Boże myśli, Boże poselstwo się ujawnia w jego życiu, które Bóg chce przekazać. A więc i jedno, i drugie ma związek z pełnią Ducha Świętego. Tutaj jest to w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale pokazane i apostoł Piotr to zauważa, podkreśla, cytuję proroka Joela. I trzeci skutek, o którym już wspomniałem, związany z wylaniem Ducha Świętego, a powiedziałem to przy okazji mówienia o świętach, jakie miały wtedy miejsce. Święto tygodni rozpoczynało w kalendarzu czy w izraelskim święto zbiorów pszenicy. Święto tygodni rozpoczynało żniwa. To było na rozpoczęcie żniw. Tak przypadało w kalendarzu te święta. A więc pięćdziesiątnica rozpoczęła żniwo. Rozpoczęła zbiory. I widzimy to, o czym brat Jacek mówił na początku, że chcielibyśmy wygłosić takie proste kazanie jak Piotr, tylko że ja nie wiem do końca, czy byśmy się odważyli takie proste kazanie powiedzieć. Bo my byśmy powiedzieli, Pan Bóg cię kocha, nawróć się. A Piotr powiedział, weźcie Jezusa, przybili do krzyża. Tak powiedział Piotr w tym kazaniu. Więc to jest, musimy zobaczyć, że to było proste kazanie, ale ono miało w sobie niesamowitą moc. On tego kazania nie przygotowywał, ale Duch Święty mu to kazanie poddał w tym momencie. I ono może nawet nie do końca był świadomy, jakie słowa wypowiada. Ale w tym była wielka, wielka moc. A więc rozpoczął się czas żniw, bo w wersecie 40 i 41 czytamy: wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. To jest kazanie ewangelizacyjne. Ludzie, ratujcie się, bo idziecie na wieczną zagładę, bo idziecie na wieczne potępienie, bo piekło się już rozotwarło. Ratujcie się. A ratunkiem jest Jezus Chrystus. I dalej: ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, to słowo musieli przyjąć. To słowo o Jezusie, o skutkach nieprzyjęcia Jezusa. Ci, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Rozpoczęły się żniwa. Oni nie szli gołymi rękami i nie rwali. Próbowaliście kiedyś urwać kłos? Urwijcie, idźcie w pole w tym roku i urwijcie kłos. Spróbujcie. Jak to jest zerwać kłos rękami? Patrzcie, Marianie, próbowałeś kiedyś w życiu? Jak się rwie kłos? Można go urwać. A jak jest niedojrzały? Nie da się urwać. Trzeba dużego wysiłku, żeby zerwać kłosy. Więc wiecie, oni poszli i głosili i rozpoczęły się żniwa. I teraz żniwa są związane z narzędziami. Żeby zrywać, żeby ścinać, to trzeba mieć narzędzia. Jak to jest, że jeszcze dzisiaj ludzie do dzisiaj mają kosy? Do dzisiaj ludzie mają kosy. Jak chcą coś skosić, to nie idą, nie wyrywają, tylko używają kosy. I może być tak, że mamy gotowe pola, mamy chętnych żniwiarzy i możemy nie mieć narzędzia, żeby te pola zebrać, żeby zebrać dojrzałe żniwo. Możemy nie mieć narzędzi. Możemy próbować to wyrywać i możemy więcej szkody narobić, niż przynieść tak naprawdę pożytku. I zesłanie Ducha Świętego rozpoczęło żniwa. Zaczęły się zbiory. I tam, gdzie Duch Święty się poruszał, tam te zbiory były, wiecie, obfite, bogate. To żniwo się zbierało. I podsumowując, mogę powiedzieć tak, że jeśli chcemy mieć żniwa, to musimy być tak samo zanurzeni w Duchu Świętym, jak byli zanurzeni apostołowie i uczniowie. Tak będziemy zrywać pojedyncze kłosy. Przechodzić, ukręcać głowę, przysłowiowo mówiąc, ukręcać kłos i jeden kłosik zbierzemy. Przy okazji nam się jeszcze wysypie trochę ziarna, jak już jest bardzo dojrzały. Żniwa są związane z Duchem Świętym. Bezpośrednio związane z Duchem Świętym. I podsumowując, może powiem tak. Nie chcę mówić za cały Kościół, bo chcę mówić za nasz zbór, bo tutaj stoję przed wami. Ale zbór, w którym jesteśmy, aby zebrać żniwo, zebrać plon, potrzebuje zanurzenia w Duchu Świętym. Na nowo. Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem, które miało miejsce. To jest fakt, on się stał. Ale zanurzenie w Ducha Świętego trwa. Zanurzanie w Ducha Świętego trwa. Jest powtarzalne. Pięćdziesiątnica w sensie tego jednego zdarzenia jest niepowtarzalna, bo to był ten dzień zesłania Ducha Świętego. Ale zanurzenie do Ducha Świętego jest cały czas powtarzalne. Przez wieki chrześcijaństwa. I zanurzenie na nowo powoduje pełnię Ducha Świętego. I my na nowo potrzebujemy to przeżywać i tego doświadczać. A więc z jednej strony coś wspominamy i dziękujemy Panu Bogu, że to miało miejsce. Ale drodzy, z drugiej strony, myślę, że Boże Słowo nas bardzo wyraźnie wzywa do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czy jesteśmy Kościołem, który wspomina historię i żyje historią? Czy jesteśmy Kościołem, który przeżywa tę historię na nowo? Teraz, dzisiaj, tutaj, w Polsce, w naszym czasie, czym przeżywamy? Podsumowując, za nas wszystkich wezwać i zaprosić do modlitwy. Pan Jezus powiedział: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Niech popłynie modlitwa z naszego życia. Szczera, prosta. Panie Jezu, przyjdź i napełnij.